Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam serdecznie, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, tak jak już wcześniej mówiliśmy, żniwa trudne, ciężkie, kombajny lgną. Ciężko jest zebrać to zboże. Sporo gospodarstw sobie już poradziło, ale jakość zboża jest bardzo różna. Modlimy się w intencjach tych wszystkich rolników, którzy jeszcze parają się ze zbiorem. Myślimy o tych, dla których jeszcze wszystkie zboża jare pozostały w polach. Tak jak się patrzy, przejeżdżając przez Polskę, to obraz jest bardzo smutny. Bardzo dużo zbóż jeszcze stoi w wodzie. Kłosy są czarne, ciężkie. Cały trud pracy rolnika czasami tak wygląda. A potem problemy ze zbytem. Proszę Państwa, rolnicy zebrali rzepak. Sprzedali go do Bodaczowa. Umówili się, że dostaną pieniądze po 3 tygodniach. Mówi się o tym, że firma ma paść, ludzie się denerwują, stoją pod fabryką. Nie chcą mówić, boją się mówić, bo trudno jest mówić o problemach, kiedy próbuje się wygrywać między jednymi a drugimi. Tam w Bodaczowie stoją chłopi, czekają na pieniądze. Mówi im się, że dostaną. Oni wiedzą, że nie dostaną. Niektórzy mają bardzo wysokie kwoty. Cały trud, rok, ktoś znowu nabrał. Takich sytuacji mamy bardzo, bardzo, bardzo wiele. Proszę Państwa, ten miesiąc sierpień to miesiąc licznych pielgrzymek. Nie tak dawno w Kowalewie Pomorskim szła pielgrzymka do Częstochowy. Ona jeszcze idzie, 13 wchodzi na Jasną Górę, ale również młodzież. Młodzież wybiera się do Santiago de Compostela na spotkanie z Ojcem Świętym. Jest ojciec Benedykt z nimi i tak dzwonił do mnie na początku tygodnia i mówił, że był u świętego Izydora Oracza. I dlatego chciałbym, żeby kilka słów z tej swojej pielgrzymki przekazał również rolnikom. Podobno tam są swojskie klimaty i bardzo dobrze się idzie poprzez wieś. Witam serdecznie ojca Benedykta. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, całą rodzinę Radia Maria, również pana redaktora Michała Grabiankę i wszystkich tych, którym bliskie są tematy rolnictwa, tematy związane z wsią, a tym samym żyją w tej trosce o przyszłość, nie tylko przyszłość polskiego rolnictwa, ale również zainteresowani są rolnictwem w tym wymiarze europejskim i pozaeuropejskim. Wiemy, że i o tym rozmawialiśmy niejednokrotnie w czasie naszego pielgrzymowania z młodzieżą, patrząc na tereny wiejskie tutaj Hiszpanii, regionu León, regionu Luga, teraz regionu Santiago de Compostela. jak to jest wszystko piękne, malownicze, jak zachowana została, można powiedzieć, na nasze wyobrażenie ta struktura tego rolnictwa, które nie jest jeszcze takie sterylne, takie uporządkowane, takie powiedzielibyśmy czyściutkie jak przedsiębiorstwo z kapelkami, z rękawiczkami, z pięknym kapeluszem czy czapką na głowie w uniformie sterylnie czystym, ale widzimy to rolnictwo, gdzie i pachnie odpowiednio, gdzie też możemy zobaczyć i zaglądnąć do stodoły, jakich mało gdziekolwiek indziej, gdzie przechodząc przez wioskę można zobaczyć i poczuć, że na drodze krowa pozostawiła ślady swojej obecności. Tak więc jest to urokliwe, a z drugiej strony przypomina nam o tym, że to rolnictwo nie zostało tutaj moim zdaniem jakoś tak uprzemysłowione, uporządkowane, tylko tak jak ono rozwijało się, odkąd człowiek zaczął uprawiać ziemię, tak ono tutaj funkcjonuje, chociaż widzimy wspaniałe, potężne maszyny, widzimy nowoczesność, która wchodzi do rolnictwa. Pan Michał wspomniał świętego Izydora.
Właśnie.
Tak, oczywiście naszym zaskoczeniem było to, że gdy rozpoczynaliśmy nasze pielgrzymowanie w katedrze Najświętszej Maryi Panny z Leon, właśnie w Leon są świętą, nieopodal katedry na szlaku świętego Jakuba znalazł się kościół świętego Izydora, gdzie było wystawienie Najświętszego Sakramentu. Nie sposób nie było wspomnieć tam pana redaktora Michała, wszystkich tych, którzy słuchając Radia Maryja włączają się w programy rolnicze i bliskie są im tematy wsi, ale nie tylko tego, żeby był chleb i świeża kiełbasa, ale również, żeby też kształtować duchowość, czyli żeby obecni byli święci patronowie rolników, a święty Izydor jest takowym patronem.
Ojcze, pielgrzymka piesza, który to już etap i jak się idzie?
Dzisiaj rozpoczęliśmy szósty dzień naszego pielgrzymowania. Mamy nadzieję w dniu jutrzejszym już zdobyć Santiago de Compostela, pochłonić się świętemu Jakubowi, aby w niedzielę od samego rana uczestniczyć w uroczystościach i ten Dzień Pański przeżyć już w samej katedrze jako zasłużeni pielgrzymi. Z wielkim podziwem dla tych, którzy pielgrzymują 15-20 dni, niektórzy 6 tygodni, bo i takie osoby spotykamy na tym pielgrzymim szlaku. Spotykamy osoby od 8 lat po 60 i nawet więcej pielgrzymujących, pieszo pielgrzymujących na rowerach z pięknym pozdrowieniem Buen Camino. Camino się nie zdobywa, Camino wielu nas uczy pokory, uczy też wiary, uczy poszanowania wartości chrześcijańskich, chociaż nie wszyscy idą tutaj w tym wymiarze chrześcijańskiego ducha, ponieważ od kiedy szlak Camino de Santiago został zaliczony do europejskiego dziedzictwa kulturowego, stał się po prostu popularny również turystyczny, ale nam towarzyszy głównie ten wymiar duchowego pielgrzymowania i Camino uczy nas wiary, uczy nas, czym jest życie człowieka, gdy polegać trzeba na łasce Bożej, na dobroci ludzkiej i na bardzo słabych, zawodnych siłach naszych organizmów, naszego ciała. A naszą pielgrzymką wieńczymy przygotowanie duchowe do Światowych Dni Młodzieży, które rozpoczynają się już 16 sierpnia w Madrycie. Też ofiarujemy nasz trud za Ojca Świętego i za Światowe Dni Młodzieży, bo trudności w przygotowaniach jest niemało, ale młody człowiek umie to wszystko, myślę, przezwyciężyć i siłą wiary dopomóc tym, którzy wątpią, że cokolwiek młodzież jeszcze potrafi.
Bardzo serdecznie dziękuję, ojcze. No, życzymy przede wszystkim tych duchowych przeżyć i spotkania radosnego z Ojcem Świętym, a całej młodzieży z naszej szkoły, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękujemy za to, że są tam, że idą i że reprezentują również nas wszystkich, no i po części również i rolników. Cieszę się, że to rolnictwo hiszpańskie jest może inne od tego naszego i może tutaj siedzący pan senator Jerzy Chruścikowski też zauważy, że można inaczej i niekoniecznie trzeba na kolanach i do Unii. Serdecznie dziękuję, pozdrawiamy. Szczęść Boże.
Również dziękuję, pozdrawiam i zapewniamy o modlitwie, zwłaszcza tych, którzy jako rolnicy obawiają się, martwią się o plony, o urodzaje. Jest to tam temat w naszych modlitwach bardzo, sprawa w naszych modlitwach bardzo bliska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w łem kamienia.
Bóg zapłać, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Serdecznie dziękujemy ojcu Benedyktowi za to nasze połączenie. Proszę Państwa, myślę, że będziemy mieli jeszcze okazję spotkać się z ojcem Benedyktem, żeby o tych sprawach porozmawiać. A tydzień temu, proszę Państwa, rozmawialiśmy ze wspaniałymi rolnikami z Dobieszewic. Rozmawialiśmy, proszę Państwa, o sytuacji tam, w Podgórskiej, na Podgórzu, do Dolinie Kłodzkiej. Serdecznie pozdrawiam pana Mariana Dębińskiego. Serdecznie dziękuję mu za to, że przygotował tyle wspaniałych ludzi, że udało się nam wszystkim być razem. Rolnictwo podgórskie, szkody łowieckie, te tematy były obecne wśród nas, ale chyba również obecne wśród nas będący tam pan Ryszard Kaliński. Rolnik, który pracował naukowo, zrezygnował, bo mu się nie podobały zarządzenia pana Gierka wspólnie z żoną. Osiadł na gospodarstwie rolniczym. Ma kozy, ma agroturystykę. Żyje sobie dobrze. Mówi, że chwali pana Boga. Zrobił piękną górę z kamieni. Zakotwiczył tam flagę biało-czerwoną. Chce jeszcze inne. Taki polski rolnik, który ma problemy, bo poszedł w kozy. Zrobił przetwórstwo, załatwił urządzenia, ale przepisy unijne i polskie, szczególnie polskie przepisy, wymyślane przez weterynarzy, są tak mocne, że niestety nie mogą. Nie mogą w to wejść, nie mogą sprzedawać swoich serów, pomimo tego, że są kafelki, jest oddzielna łazienka, jest kran z wodą, wszystkie wymagania, ale HACCP dla rolnika, który dziennie przerabia 20-30 litrów mleka, to jest coś bardzo trudnego. Gospodarstwo ekologiczne, proszę Państwa, w ciągu tego tygodnia miałem dramatyczny telefon od pana Knurowskiego. Dlatego chciałbym, żeby parę słów poświęcić właśnie informacji od pana Knurowskiego. Witam serdecznie, pozdrawiam na antenie Radia Maria. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam wszystkich słuchaczy i po prostu uczestników w tej audycji. Jest taka sytuacja, że na 12 września po prostu komornik ogłosił pierwszą licytację dalszej części mojej ziemi, mojej ojcowizny. Nie jestem w stanie sobie sam poradzić. Jednak układ mafijny sił po prostu jest tak mocny, że walka moja nie ma końca. Chciałbym zaapelować do słuchaczy, byście mi pomogli. Chciałbym podać moją stronę internetową pod hasłem www.knurowski.cba.pl. Tam prosiłbym o przeglądnięcie reportażu z telewizji Trwam, który jest umieszczony. Przeglądnięcie, jak komornik w perwitny sposób mnie spacyfikował w 2005 roku, odbierając ziemię i zabierając zwierzęta. Wtedy ukradł 16 świn i jednego konia. Do dzisiejszego dnia żadne siły polityczne nie zdołały wykryć sprawców tego nieszczęścia, tej kradzieży. No jest mi bardzo trudno mówić.
Panie Knurowski, ja mam świadomość tego, że sytuacja jest bardzo trudna. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy może mieli okazję zaprosić pana tutaj do Torunia, do studia. Zobaczę, jak tam ta sytuacja się będzie nam układała. Natomiast może jeszcze raz pan poda na miarę zarówno swój telefon, jak również i stronę internetową.
Ja bym bardzo prosił, panie Michale, panie redaktorze, żeby to jeszcze zrobić reportaż po prostu i pokazać społeczeństwu naszemu, jak jest niszczony chłop, który trwa przy swoim.
Kiedyś tak, tylko że ja nie mogę za telewizję gwarantować, natomiast mogę pana zaprosić do Torunia.
Audycja radiowa tak samo, to jest wszystko ważne. Jeszcze raz tylko chcę podać moją stronę internetową pod hasłem www.knurowski.cba.pl. Mój telefon to 14 68 44 258.
Bardzo serdecznie dziękuję panu. Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję, panie Knurowski, rozmawiania. Szczęść Boże. Niech pan jakoś błogosławi.
Pozdrawiam wszystkich prawdziwych Polaków. Z Bogiem.
Serdecznie pozdrawiamy i prosimy ewentualnie tych, którzy słyszą o nawiązanie kontaktu z panem Knurowskim. Proszę państwa, ja dziękując dzisiaj moim rozmówcom, tym wszystkim, jak ojcu Benedyktowi, jak również pamiętając o Kotlinie Kłodzkiej i panu Knurowskiemu, dedykuję tą pieśń Mario, Matko Polskiej Ziemi.
Mario, Matko Polskiej Ziemi i nadziejo wszystkich nas, tą nadzieją dziś żyjemy, w złej godzinie obroń nas. Tą nadzieją dziś żyjemy, w złej godzinie obroń nas. Ciebie, Matko, miłujemy, od Bałtyku aż do Tat. Tą nadzieją dziś żyjemy, w złej godzinie obroń nas. Tą nadzieją dziś żyjemy, w złej godzinie obroń nas. Ty, co brałaś nas w obronę, nie opuszczaj, Matko, nas. Tą nadzieją dziś żyjemy, w złej godzinie obroń nas. Tą nadzieją dziś żyjemy, w złej godzinie obroń nas. Mrok niech jasność się zamieni, prawdy niechaj przyjdzie czas. Tą nadzieją dziś żyjemy, w złej godzinie obroń nas. Tą nadzieją dziś żyjemy, w złej godzinie obroń nas. Ciebie także poranili i pocieli twoją twarz. Tą nadzieją dziś żyjemy, w złej godzinie obroń nas. Tą nadzieją dziś żyjemy, w złej godzinie obroń nas.
Mógłbym o wielu sprawach jeszcze mówić, nie chcę zabierać za dużo czasu, bo mam wspaniałych gości. Witam serdecznie panią Danutę Pilarską. Szczęść Boże, pani Danusiu.
Szczęść Boże.
Oraz pana senatora Jerzego Chrusikowskiego.
Szczęść Boże.
Proszę Państwa, dlaczego zaprosiłem dzisiaj gości? No, zapraszałem jeszcze ludzi związanych z produkcją mleka, dlatego że ukazała się informacja dotycząca, proszę Państwa, podsumowania roku kwotowego mleka. Wynika z tego wszystkiego, proszę Państwa, że w Polsce mamy dosyć sporą kwotę mleczną, to znaczy ona jest ciągle za mała, 9 miliardów 760 tysięcy kilogramów tego mleka. Natomiast co jest smutne, panie senatorze, a to, że mamy tylko 168 tysięcy dostawców. I to 15 tysięcy z kwotą bezpośrednią. Tych dostawców małych, czyli 15 tysięcy na 168 tysięcy, no to jest około 10%, ale to jest wszystko. Coś się stało z tym mlekiem. I trzeba przyznać, że kwota mleczna o 1% nam wzrośnie. Nie przekraczamy kwot mlecznych, ale należy pamiętać, proszę Państwa, że mleko na zachodzie, na rynkach europejskich i w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno podrożało, że przetwory mleczne są coraz droższe, że jest duży problem dla Polaków, dlatego że no, można eksportować po wyższych cenach. Nawet przekroczyliśmy kwotę eksportową. Mamy 511 milionów euro w eksporcie. Głównie mleko w proszku, ale również i trochę masła idzie i serwatki. Natomiast gorzej z wyrobami mleczarskimi. Ale zastanawiające jest to, dlaczego ciągle cena mleka jest na takim no nie za wysokim, zadowalającym poziomie, skoro ceny mleka tak bardzo podrożały, szczególnie wyrobów mlecznych na zachodzie Europy. Dlatego myślę, panie senatorze, że o tych sprawach też bym chciał jakiś komentarz za chwilę. Jest jeszcze, proszę państwa, jak już jestem przy rynkach, chciałbym omówić rynek mięsa. Niepokojąca sprawa, wykup przez zakłady mięsne prosiąt, bardzo duże ilości, 700 tysięcy sztuk i to w tak zwanym chowie nakładczym. Zakłady mięsne wykupują i potem wstawiają. Jest to dosyć niepokojące. Jest wzrost pogłowia trzody chlewnej w Polsce. Ceny są na poziomie około 4,70 według rolników, co niezadowalające, chociaż są o 2% wyższe niż były w analogicznym okresie zeszłego roku. Tak wyglądają sprawy, proszę Państwa, te takie nam dosyć bliskie. Mógłbym jeszcze mówić o wielu sprawach, o tym, że eksperci Banku Gospodarki Żywnościowej podają, jak to wygląda, jeżeli chodzi o handel z Rosją, ale trudno jest wszystkie tematy dzisiaj poruszyć, dlatego że chciałem się skupić na dwóch bardzo ważnych tematach, proszę Państwa. Na portalach rolnych była informacja, że związki zawodowe rolników porozumiały się, zasadnicze związki, 7 chyba zasadniczych związków zawodowych się porozumiało w sprawie przedstawienia, wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie wspólnej polityki rolnej. Ta informacja była przez 2 dni na portalu, teraz nagle gdzieś zniknęła. Nie wiem dlaczego, co to za polityka jakaś taka ciekawa, panie senatorze. Z czego dotyczyło, panie senatorze, to porozumienie i na co mogą liczyć rolnicy, czy to stanowisko wypracowane przez was jest jakimś konkretnym stanowiskiem, czy jest po prostu dającym tylko legitymację panu ministrowi rolnictwa do działania tak, jak on sobie myśli, no na przykład sprawa no, dochodzenia do dopłat po jakimś tam okresie czasu, a nie już wyrównania dopłat.
Jeśli chodzi o stanowisko, to nie jest nowe stanowisko. To stanowisko jest już długotrwałym naszym stanowiskiem, mówionym często, powtarzanym. Pamiętajmy,
ale spisane jest teraz dopiero.
Że 6 organizacji, to jest kółka rolnicze, samobrona, związek branżowy, również izby rolnicze, Związek Ojczyzna i oczywiście nasz Związek Solidarność Rolników Indywidualnych. Pracują w COPA COGECA z organizacji, która jest największą taką organizacją, z którą się Unia liczy. I te stanowiska były prezentowane, natomiast mówiono nam, że nigdy nie mamy wspólnego stanowiska, więc postanowiliśmy, żeby było jedno spisane na piśmie, które przekażemy panu ministrowi, żeby przestano mówić, że nie mamy wspólnego stanowiska. I takie stanowisko zostało przekazane ministrowi i to stanowisko jest jednoznaczne. My mówimy o kontekście ogólnym, wskazując na to, że pierwszą rzeczą Unia Europejska ma zapewnić możliwość funkcjonowania rolnikom, musi zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe i konsumentom i funkcjonowania, natomiast musi w ramach wspólnej, nowej perspektywy finansowej zabezpieczyć równe płatności dla wszystkich rolników, szczególnie z tego pierwszego filara, czy płatności bezpośrednie. Rozumiem, że nakładcze to są rzeczą dyskusyjną i to one wymagają wiele, ale nie może być dalej płatności związanych z historycznymi płatnościami. Musi być odejście od płatności. Trzeba tą wspólną politykę nową odtworzyć i nowe zasady obiektywne, które nie będą dyskryminowały rolników, czy to Polski, czy to Węgier, czy Czech, czy Litwy, czy innych, które weszły, że musimy stanowić również i przeciwstawiliśmy się tej propozycjom komisarza Ciolosa, który zaproponował w komunikacie swoim perspektywę finansową na lata 2014, gdzie tam się wskazuje, że około 10% środków finansowych jest mniej od perspektywy tej, która jest 7-13. Pokazujemy tu, że nawet te finanse, które są przedkładane, nie dają gwarancji utrzymania na poziomie obecnym. W związku z tym my mówimy o wyrównaniu, czyli zwiększeniu środków finansowych, a tu się pokazuje już komunikacie, który będzie. Za chwilę będzie komunikat komisarza Ciolosa, to jest komisarz do spraw rolnictwa, który prawdopodobnie 5 października ogłosi ten dokument legislacyjny, w którym będziemy widzieli, jak to wszystko ma wyglądać. Stąd tym bardziej to stanowisko nasze jest jednoznaczne, że nie ma zgody polskich organizacji na jeszcze gorsze traktowanie i zapis, który się znajduje właśnie w tym dokumencie komisarza Lewandowskiego, że będzie dochodzenie tak zwane w postaci konwergencji, to nazywać tak należy, my to nazywamy spłaszczenie tunelowe, czyli jedni rolnicy, którzy mają więcej, mają mieć troszkę mniej, ci co mają na dole mniej, mają mieć dojść do średniej i tego dokumentu wynika, że nawet w 2020 nie będziemy mieli nawet średniej Unii Europejskiej. Jest to wyraźne wskazanie, że zagraża nam funkcjonowanie rolnictwa polskiego w ramach konkurencji Unii Europejskiej. Jeżeli tak się miałoby stać, dlatego nie możemy sobie pozwolić jako organizacje, związki zawodowe i mój Związek Rolniczy Solidarności na zgodę na takie warunki, jakie Unia Europejska finansowe zaproponowała w obecnym dokumencie. A tym bardziej zwracamy na to, żeby komisarz Ciolos w tej chwili zwrócił na to, że nie będzie zgody na takie warunki. I stąd ostre stanowisko organizacji związkowych, a szczególnie to stanowisko jest wypracowane przez moją organizację na bazie moich dokumentów. Wspólne organizacje poparły i przyjęły i przekazane to ministrowi, jak i również do publicznej wiadomości.
Proszę Państwa, tak wygląda sprawa związana z wspólnym stanowiskiem. Panie senatorze, panie przewodniczący, ja tak patrzę na to troszeczkę z przymrużeniem oka, bo wasze stanowisko, waszym stanowiskiem, a zespół negocjacyjny, który reprezentuje pan minister rolnictwa, no jest zespołem negocjacyjnym, nie do końca musi to wasze stanowisko przyjąć, mając zobowiązania polityczne rządu, prawda?
Tak, rząd prezentuje swoje stanowisko. Ono jest w części deklaratywne przynajmniej, pokazujące, że ono jest zbieżne do naszego, ale nie do końca, dlatego że te zapowiedzi, które były już na wielu spotkaniach komisji, bardziej bym powiedział Rady Ministrów Rolnictwa, z niepokojem to, co zapadło w Budapeszcie, gdzie wielu kolegów zwraca na to uwagę, że minister mówi o tym, że już dochodzi do takiej sytuacji, że mają być bardziej sprawiedliwe, to znaczy, że mało sprawiedliwe. My chcemy równych płatności, a nie sprawiedliwych lub bardziej sprawiedliwych, które nie pokazują nam szansy na funkcjonowanie i tym bardziej te dokumenty pokazują Unii Europejskiej już dzisiaj, że tak nie będzie. Stąd stanowisko być bardziej musi być ostre. Ja powiem tak, będąc w Brukseli na posiedzeniu międzyparlamentarnym wszystkich 27 krajów przewodniczących rolnictwa, gdzie razem z komisarzem Ciolosem w imieniu polskiej prezydencji występowałem, jednoznacznie wyraziłem podobne stanowisko, tak jak tutaj związki organizacje postawili, gdzie się znalazło duże uznanie nawet i pokazano, że Polska rzeczywiście ma pomysł i chce to realizować i teraz oczekuję rzeczywiście, bo będzie spotkanie 26 w Polsce wszystkich przewodniczących sejmowych i senackich odnośników takich dwóch z parlamentu w Polsce, w Warszawie, gdzie będą przedstawiciele Komisji Europejskiej i w ramach polskiej prezydencji będziemy dyskutować tu w Polsce, jak przed ogłoszeniem jeszcze dokumentu, jaka będzie sytuacja w Unii Europejskiej, co powiedzą inni przedstawiciele parlamentów tutaj w Warszawie.
Panie senatorze, mówiliśmy na różne tematy, mówiliśmy przede wszystkim na temat wspólnej polityki rolnej, ale ja tu wspomniałem o tym Bodaczowie. To na pana terenie.
Rolnicy protestują i wręcz domagają się oddania rzepaku. gdyż boją się, że zakład, który za chwilę może być ogłoszona upadłość, ma problemy ekonomiczne, może im nie zapłacić. W przypadku upadłości mogą oczekiwać nie wiadomo do kiedy na środki finansowe. Stąd oni oczekują słusznie oddanie rzepaku im. Po prostu nie są w stanie płacić, niech oddadzą im te ziarno i nie chcą oczekiwać dłużej dzień, gdzie sprzedadzą. Dzisiaj nie ma problemu ze sprzedaniem. Druga sprawa, zwróciło się do mnie wielu rolników. Ja udzielam im pomocy prawnej. Również wystąpili koledzy moi do prokuratury, wystąpili do ministerstwa. Ja wystąpiłem również do premiera w tej sprawie, do ministra rolnictwa. Wystąpiłem do mnie również i starosta powiatu zamojskiego w tej sprawie pismami, więc tu wszystko czynimy, żeby pomóc tym rolnikom. Natomiast rzeczywiście decyzje są, bo to jest spółka prywatna, to jest spółka ludzi, którzy wyprowadzili się w tej chwili z tego regionu, przenieśli firmę do Nadarzyna i nie znajduje się już tam zarządzanie tą spółką, więc tu istnieje domniemanie, że celowo wprowadzi rolników w błąd, kupując od nich ziarno, nie mówiąc, że może akurat zarobią środki finansowe na rolnikach. Stąd jest to podejrzenie o rzeczywiście przestępstwo i myślę, że prokuratura również się zajmie tą sprawą, jak i również oczekujemy, że prokuratura powinna zająć to zboże ewentualnie na rzecz wierzytelności tych rolników, którzy rzeczywiście ponieśli straty, albo oddać tym rolnikom to bezpośrednio, albo płacić, jak powinni zapłacić, a terminy już minęły, były określone 14 dni płatności, powinno być wypłacone. Widać, że coś nie jest na rzeczy, skoro nie płacą, skoro rolnicy któryś dzień z kolei protestują pod zakładami. Panie i są odebrać swoje ziarno.
Panie senatorze, wielokrotnie już ten temat na antenie radia był analizowany. Mówiliśmy na ten temat niepłacenia, bankructwa firm. I również była propozycja, aby ewentualnie uregulować jakoś prawnie, aby zabezpieczenie jakieś wprowadzić dla tych rolników, znaleźć jakąś furtkę, czy jakiś fundusz stworzyć, żeby w razie czego, no była tak jak jest w powiernictwie pracy, jak ludzie tracą pracę, dostają pieniądze, żeby ewentualnie w jakiś sposób ktoś stworzył coś takiego. No, mówi się o tym, mówi się, a nie widać jakiegoś takiego prawnego, jakiejś, nie wiem, legislacji w tej materii.
Było spotkanie z ministrem rolnictwa i kilku organizacji naszych związkowych, gdzie właśnie podnosiliśmy ten temat, zwracaliśmy uwagę, były przecież protesty tutaj, jakby nie było, i w Bydgoszczy, gdzie pokazywano te problemy tutaj u was, na tym rejonie, gdzie rzeczywiście rolnicy nie otrzymali pieniędzy zarówno za zboże, jak i również za mięso odstawione, czy dokładnie za żywiec. Tych przykładów mamy masę i pokazuje, nawet komitety powstały, pokazujące. Niestety nie doszło do dalszego działania. Minister się zobowiązywał, że dojdzie do spotkania z ministrem sprawiedliwości, że ustalimy procedury, że określimy, że rząd podejmie działania. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnej odpowiedzi ze strony rządu, żeby była inicjatywa tego typu. Za tym muszą pójść rozwiązania prawne, jak i finansowe.
Panie senatorze, rozumiem, nie ma inicjatywy rządu, ale czy nie może być inicjatywa, na przykład wasza parlamentarna, związkowa inicjatywa, ewentualnie społeczna? No ja podejrzewam, że nawet by trzeba było zbierać podpisy, to bardzo szybko by się zebrali podpisy pod taką ustawą.
Myślę, że tak, tylko problem z tym, że my już wiele inicjatyw złożyliśmy i do dzisiejszego dnia leżą w parlamencie, nie są realizowane. Wszystko, co opozycja składa, jest nieprzyjmowane. W związku z tym to już jest po prostu przygotowywanie w tej chwili dla ludzi, którzy...
To może PSL perspektywie... złoży, panie senatorze. Może
PSL, to przecież minister rolnictwa jest z PSL-u, więc to powinien przygotować. Natomiast ja uważam, że teraz w tej chwili mam nadzieję, że po wyborach będą zmiany i że rzeczywiście nowa władza zechce realizować te postulaty, o których mówimy wielokrotnie. Zabezpieczenia ludziom możliwości. Fundusze gwarancyjne powinny być lub ubezpieczenia, które gdzie indziej są zabezpieczone w formie ubezpieczeń. No, my mamy zepsutą ustawę ubezpieczenia, bo widać wyraźnie, jak ona funkcjonuje, więc w ogóle źle działa system ten, który powinien być sprawny i stąd inicjatywy, pomysły na to mamy, ale trudno dzisiaj w kilku minutach jakby rozwijać temat.
Ja rozumiem, ale to jest problem bardzo poważny. Od wielu lat się ciągnie i mamy ciągle w czasie żniw, szczególnie w czasie żniw, trudności w egzekwowaniu od nierzetelnych skupujących pieniędzy. Drugi temat, proszę Państwa, ważny taki blok tematyczny to pani Danuta Pilarska, wiadomo, jak już jest w studio, to będziemy mówili przede wszystkim na temat GMO. Proszę Państwa, ustawa nasiennicza jest, czeka na podpis pana prezydenta, na w różnych mediach pani Danuta wypowiadając się mówiła, że napisała pismo do prezydenta, aby nie podpisywał tej ustawy. Był protest rolników przed parlamentem, gdy Senat procedował nad tą ustawą. No, ja pamiętam, chyba 10 lat temu rozpoczyłem wojnę z, bo tak to trzeba określić, batalię, może tak, batalię przeciwko GMO. I muszę powiedzieć, że wtedy w Polsce nie było jeszcze mowy o GMO. Po 10 latach widzę odwrotny skutek. Już zaczyna się uprawiać, zaczyna się dopuszczać w tej chwili w parlamencie nasiona genetycznie modyfikowanych roślin. No, jestem zaniepokojony. Pani Danuto, co można jeszcze zrobić? Bardzo dużo pani robi. Jest pani wszędzie prawie. Próbuje pani walczyć przeciwko temu. No, nie udaje się.
To znaczy, powiem tak, nie możemy odpowiadać za posłów w Sejmie i w Senacie. Większość ma PO z PSL-em i to oni stworzyli nam ten wyrok dla Polaków, dla rolników, dla polskiego rolnictwa, że po prostu to polskie rolnictwo zniszczą. I dziwne, że na początku swojej kadencji całkiem innym językiem mówili, oszukali wszystkich wyborców, bo była mowa o tym, o zakazie wprowadzenia nie upraw, ale roślin. Nie mylmy. Roślin genetycznie modyfikowanych, gdzie ciągle powtarzam, nie dotyczy to pszenżyta, który z tego samego gatunku, z pszenicy i żyta powstało i niech tak będzie i te prace niech dalej będą. Chodzi o manipulację genetyczną mieszania genu zwierzęcego w roślinny i o tych organizmach mówimy i o tych roślinach, które są zmanipulowane genetycznie, które są zawierają w sobie bakterię, która jest trucizną dla owadów pożytecznych, szkodliwych i też ta bakteria nie jest obojętna w żywieniu zwierząt i ludzi. Zrobiliśmy bardzo dużo i robimy dalej. Robiliśmy protesty Głodówka 2008 przed ministerstwem. Niektórzy się śmiali, że dwie kobiety, które nikogo nie reprezentują, to była manipulacja medialna i cały czas czuwamy nad tym, po co to robimy. Robimy po to, że my, rolnicy ekologiczni i tradycyjni, jest to niestety już procentowo nie tak mało, nie stać nas na to. W ustawie o rolnictwie ekologicznym nie dopuszcza się tych roślin. Jeżeli te rośliny będą, to polskie rolnictwo ekologiczne i tradycyjne niestety zostanie zniszczone, zapowietrzone i nie będzie mogli konkurować z nikim, bo w Europie jest teraz trend rozwoju rolnictwa ekologicznego. Jeżeli w tej chwili po tej ustawie o nasiennictwie się wprowadzi, to my po prostu nie będziemy mieć wyboru i polskie rolnictwo ekologiczne tradycyjnie zaniknie.
Proszę Państwa, ja poprosiłem o wypowiedź również panią profesor Rębiałkowską, która występowała u nas już wielokrotnie w tych tematach. Witam serdecznie na antenie radia. Szczęść Boże, pani profesor.
Witam, panie Michale, witam serdecznie.
Pani profesor, no w zasadzie można powiedzieć tak, że no czekamy na podpis prezydenta, ale nie jesteśmy pewni, czy prezydent no niestety nie podpisze tego. No nie, chcecie nie, państwo, żebyś się nie podpisał tej ustawy? Jaka jest jeszcze szansa?
Oceniam tą szansę niestety na bardzo niedużą, bo myśmy z Dorotą Meterą starały się uzyskać audiencję u pana prezydenta lub u małżonki pana prezydenta. Robiłyśmy wysiłki, głównie Dorota Metera, żeby to zorganizować. Niestety dostałyśmy odpowiedź odmowną. Znaczy, jeżeli chodzi o panią małżonkę prezydenta, to pani Łopata starała się i też dostała odpowiedź odmowną. Jeżeli chodzi o prezydenta, to my dostałyśmy odpowiedź odmowną, że nie będzie mógł się z nami spotkać. Czekamy na decyzję, czy z doradcami prezydenta, panem Wójcem, panem Boreckim i panem Hałasiewiczem, czy uda się spotkać. Po prostu czekamy na decyzję. Jeszcze jest kilka dni i jeszcze można ewentualnie tutaj by coś zmienić, ale ja osobiście niestety nie mam za dużej nadziei, że prezydent odrzuci czy zawetuje, prawda, tą ustawę, bo trzeba by spotkać się osobiście z prezydentem, a to jest niestety w tej chwili już za późno.
To znaczy, tak, czy jest za późno, czy pan prezydent po prostu nie ma czasu dla państwa? Może tak?
No nie ma czasu. Nie ma czasu prezydent i jego małżonka. Nie mają czasu z nami się spotkać, a nie naszą rzeczą jest sprawdzać, czy to jest prawda, tylko no niestety fakty na piśmie dostaliśmy odmowę spotkania. Od jej, zarówno od niego, jak i od małżonki i prezydenta. Także no niestety mają ważniejsze, pewnie ich zdaniem, sprawy na głowie. No a tutaj niestety no jest to odbicie to, co się dzieje, czyli to, że najprawdopodobniej będzie ta ustawa, wejdzie w życie, będzie przyjęta, jeżeli prezydent ją podpisze, jest odbiciem niskiej bardzo świadomości ekologicznej naszego społeczeństwa i ludzi, których wybieramy jako naszych reprezentantów, czyli posłów i senatorów, bo wśród posłów bardzo dużo osób popierało GMO, duży odsetek, a wśród senatorów rozkład był, że w Senacie, że 60% było za, 40% było przeciw, więc w Senacie to już wyglądało jakby lepiej. Więcej było senatorów, którzy byli przeciwni, ale niestety wygrała ta grupa, która jest za wprowadzeniem GMO do Polski. To jest bardzo przykre, to jest odbicie niskiej świadomości właśnie ekologicznej naszego w ogóle społeczeństwa, naszych elit rządzących, no tak to wygląda. Brak jest znajomości zagrożenia, które niesie ze sobą wprowadzenie upraw genetycznie modyfikowanych.
A czy nie uważa pani profesor, że również i informacje przekazywane w mediach wskazujące, na przykład był pokazany ten protest, była wypowiedź pani Danuty Pilarskiej, a potem człowiek z laboratorium zaczął mówić, że to nie jest szkodliwe i mówił, że ona je różne, jej to nie szkodzi, więc dlaczego my mówimy, że to jest szkodliwe? Czyli robienie, powiedziałbym, raczej kampanii medialnej za wprowadzeniem upraw genetycznie modyfikowanych, wskazywaniem, że nie ma tutaj udokumentowanych badań, jest jak gdyby takim bardzo no, złym elementem właśnie w tej świadomości ekologicznej, o której
tak,
pani mówi.
Tak, panie Michale, jak najbardziej ma pan rację. Ten program w telewizji, który był w telewizji pierwszej, gdzie ja właśnie miałam debatę z panem doktorem Warzechą z IHAR-u, to tam pokazano na początku, jak pan Szymańczak zrywa kukurydzę właśnie modyfikowaną z pola i zjada, mówi, czy jakby to była trucizna, to bym to jadł. To jest klasyczna demagogia, bo kukurydza od razu nie zabija. Ta przecież nie zabija od razu, natomiast na myszach doświadczenia potwierdziły, że i to zarówno austriackie, jak i włoskie doświadczenia potwierdziły, że myszy w drugim pokoleniu zaczęły wykazywać niepokojące objawy w drugim i kolejnych pokoleniach, czyli zaburzenia metabolizmu właśnie i rozrodczości. Te myszy, które dostawały paszę właśnie na bazie kukurydzy modyfikowanej. Także to jest jedna rzecz. Również dostałam interesującą informację od myśliwych z północnej Polski, że dziki nie chcą jeść kukurydzy tej modyfikowanej, w ogóle omijają ją i że liczebność dzików spada na tym terenie, gdzie ta kukurydza jest, więc to jest kolejna obserwacja, bo już w Ameryce dużo takich obserwacji było, że zwierzęta po prostu omijają uprawy modyfikowane, nie chcą ich jeść, a jeżeli jedzą, to rozrodczość jest zaburzona, bo w Ameryce są bardzo poważne problemy z rozrodczością bydła, owiec, koni i różnych innych zwierząt, które dostają te pasze właśnie modyfikowane. Ale to wszystko, ta cała informacja dociera do rządu, bo jest to w raportach wysyłane. Również stowarzyszenia, różne grupy, prawda, takie wiadomo, NGOsy pozarządowe opracowują raporty, które wysyłają władzom, ale władze nie interesują się tym, co myślą te organizacje i co uważają naukowcy, bo słuchają tylko tych naukowców, którzy potwierdzają, że to jest kompletnie nieszkodliwe. To mówię o polskich władzach. Tak to wygląda niestety.
Pani profesor, to jest tak, stare powiedzenie, cudze chwalicie swojego, nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. Ameryka, Kanada w tej chwili, również w Unii Europejskiej już się występuje przeciwko uprawom GMO. W Kanadzie w ogóle rząd się zaangażował w te sprawy, żeby z powrotem zakazać upraw GMO. Natomiast u nas parlament najpierw zrobił, pozwolił na monitorowanie do 2013, chyba 2013 roku, panie senatorze, jak pamiętam, pasz genetycznie modyfikowanych. Natomiast w tej chwili wprowadza się, pani Danuto? Wprowadza się, tak? Już tą ustawą możliwość posiadania nasion genetycznie modyfikowanych.
Niestety, to jest wszystko prawda, to co pan mówi, że jakieś takie ślepe, bezmyślne naśladowanie tego, co było w USA i właśnie na USA jeszcze jest. Natomiast niezauważanie tego, że Kanada, również ogromny kraj, o dużym bardzo wpływie, prawda, na gospodarkę świata, że Kanada wycofuje się, i wiele krajów europejskich wycofuje się i jest bardzo ostrożnie, podchodzi do GMO lub całkowicie zakazuje, tak jak duże kraje jak Francja, Włochy, Niemcy, no i szereg innych, mniejszych jak choćby Austria czy Węgry, te wszystkie przykłady nie działają w ogóle na naszą elitę polityczną, prawda? I na nasz parlament.
No i na naszych, i na nas Polaków, którzy wybieramy takich ludzi, którzy właśnie tak reprezentują od bardzo dawna takie stanowisko. Pani profesor, ja bardzo serdecznie dziękuję za ten udział w audycji. Myślę, że może się jeszcze uda, no dzięki takiemu poruszeniu troszeczkę słuchaczy, no doprowadzi do tego, że pan prezydent tej ustawy
może
nie
tak,
podpisze.
Może tak, no teraz trzeba by, jest to okres wakacji, to specjalnie jest robione w okresie wakacji, gdzie ludzie wyjeżdżają i trudniej jest zorganizować duże demonstracje, to specjalnie chyba jest tak robione, tak przypuszczamy, bo to jest taki okres. Ustawa 29 lipca została zaakceptowana przez Senat, no to jest najgorszy moment, kiedy właśnie mało ludzi, większość ludzi jest na wakacjach. A teraz też 25 sierpnia to ostatni dzień, kiedy prezydent musi to podpisać, znaczy musi decydować. I jest bardzo mało na to czasu.
Właśnie, musi zdecydować, a nie podpisać, pani profesor,
zobaczymy,
prawda?
Zobaczymy, może nie podpisać, może zawetować, oby tak się stało, ale w tej chwili musiałyby być to demonstracje bardzo duże krajowe, co jest nie do zorganizowania na razie, ale to dla nas wszystkich jest sygnał, że jeżeli nie będzie bardzo silnego lobby drobnych właśnie rolników, drobnych w sensie powierzchni, ale silnych, bo przecież to jest większość polskich rolników tradycyjnych, jak również ekologicznych, jeżeli te grupy rolników nie spowodują, prawda, jakiejś masy krytycznej, no to nie, tej ustawy nie przekreślimy, ale jeżeli będą protesty bardzo silne, to tak się stało w innych krajach, to mamy jeszcze szansę. Tylko polskie społeczeństwo no, musi się obudzić. Po prostu obudzić się i zrozumieć, co dla Polaków jest dobre.
I dla naszego rolnictwa. Ja... Bardzo serdecznie dziękuję pani profesor za
dziękuję,
udział.
Michale,
muszę kończyć, bo już audycja dobiega końca. Także serdecznie dziękuję. Z Panem Bogiem. Proszę Państwa, no sytuacja jest bardzo trudna, skomplikowana. Komentarz dosłownie pół minuty, panie senatorze.
No więc też apeluję do pana prezydenta o niepodpisywanie tej ustawy. Związek Elit Solidarność już wielokrotnie wyrażał sprzeciw i to jesteśmy tutaj za tym, żeby jednak nie podpisać. To otwarza uliczkę do rejestracji roślin, a jak się zacznie rejestrować rośliny modyfikowane genetycznie, to już jest otwarta ulica na szeroko. W związku z tym jesteśmy przeciwni. Apeluję jeszcze raz z tego miejsca do pana prezydenta. Panie prezydencie, proszę nie podpisywać tej ustawy. W imieniu rolników to mówię.
A ja myślę, bo znam pana Szymańczaka i wiem, co to jest za rolnik. Pamiętam go z lat 80. ze związku i chciałbym się go zapytać, czy chce brać na siebie odpowiedzialność za skutki, które po 50 latach mogą się okazać i czy wówczas wtedy będzie zwracał ludziom pieniądze, a Unia Europejska może wtedy znać, jak teraz na Naturę 2000 wymyślać programy do walki przeciwko GMO. Pani Danuto, sytuacja jest poważna, sytuacja jest trudna. Rolnicy ekologiczni, ja tam byłem w Dolinie Kłodzkiej, jeszcze raz serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, których tam spotkałem, pana Kociołka, który tak pięknie tam to organizował, no oczywiście księdza proboszcza, księdza Wasztyra. Natomiast rolnicy ekologiczni są zaniepokojeni. Mówili mi tam, że jeżeli wyjdzie GMO w tereny górskie, mówi, to będzie tragedia. Mówi, panie, to jest po nas.
Dla nas ta ustawa to wyrok. Wyrok, że nie będziemy mogli robić to, co do tej pory robiliśmy, nasze doświadczenia i nasze prace zostaną zniszczone. Po prostu nawet gdybyśmy robili to, co robimy, to zostaniemy zanieczyszczeni, zniewoleni i uzależnieni. Zostaniemy niewolnikami korporacji, które niestety nasz rząd, po prostu korporacje dla nich są ważniejsze, bo to są pieniądze. Ale pytam się wszystkich, panie prezydencie, czy skażona żywność, którą chcecie zaserwować, czy jest to bezpieczeństwo narodu i czy naród, czy państwo stać leczyć ten naród skażony żywnością genetycznie modyfikowaną? Panie prezydencie, bardzo proszę i wierzę w to, że wróci pan rozum do głowy, bo wiem, że był pan zwolennikiem i popierał pan zwolenników GMO, ale liczę na to, że w tej chwili jest pan tylko prezydentem, a nie jakimś członkiem partii, która decydowała do tej pory w tym Senacie i Sejmie. Bardzo proszę.
Proszę państwa, no apel jest bardzo jednoznaczny, pani Danuto. Ja myślę, że to nie tylko do pana prezydenta trzeba apelować, ale trzeba przede wszystkim apelować do wszystkich sił politycznych, a szczególnie teraz idzie kampania wyborcza. Trzeba zacząć, nie wiem, uświadamiać ludziom, co to znaczy dla polskiej racji stanu, polskiego być rolnictwo genetycznie zmodyfikowane.
Ja chciałam dwa słowa powiedzieć. Jestem bardzo zawiedziona dla PSL-owców, ludowców, partii rolniczej, która w tej chwili niestety pieniądze chyba bardziej zasmakowały jak prawda. I naprawdę bym prosiła, że nie głosować na PSL, bo to on nam zgotował taki los. Bo gdyby był za rolnikami, to przynajmniej, już nie będę mówić nazwiskami, to podjęliby w innym kierunku, to rolnictwo by poszło.
Kończąc audycję, panie senatorze, podsumowanie i kogo pozdrawiamy.
No więc bardzo dziękuję panie redaktorze Michale za możliwość tutaj uczestnictwa. Jak zwykle pan czyni to wspaniale i pomaga naszym rolnikom, nagłaśniając te wszystkie problemy. Mam nadzieję, że to dociera i władza powinna to, o czym my tu mówimy, przekazując, realizować. Natomiast my ze swojej strony czynimy jako Związek Rolniczej Solidarności wszystko, co można, żeby rolnikom pomóc i zachęcamy do wspólnego działania i modlimy się wspólnie tutaj jeszcze o dobrą pogodę, o te szczęśliwe zbiory, żeby zebrać, a jeżdżąc po Polsce w tej chwili widzę, że jeszcze rzepak stoi, widzę, że jeszcze zboża nie zebrane. Jest to naprawdę dla nas, dla rolników rzecz smutna, tragiczna, bym powiedział czasami i to będzie bardzo niezbyt udany rok dla nas rolników i musimy wzajemnie, solidarnie sobie pomagać w tej trudnej sytuacji, a oczekujemy od rządu stanowczej pomocy w tej sprawie i wszystkich sprawach, które wcześniej mówiliśmy. Także pozdrawiam polskich rolników. Szczęść Boże.
Pani Danuto, Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych Świętego Franciszka z Asyżu wystosował specjalne pismo do pana prezydenta. Jest jakaś odpowiedź?
Myśmy nie tylko do pana prezydenta wystosowali pismo, wysłaliśmy również do pani prezydentowej i jako jedyni nie dostaliśmy odpowiedzi negatywnej. To liczymy może, że jeżeli dla nikogo nie miała czasu, to dla nas może czas znajdzie i niestety na ten temat porozmawiamy, jakie zagrożenie może przynieść. Chciałam również pozdrowić wszystkich rolników ekologicznych, tradycyjnych i tych małych, ale sytuacja, tak jak tutaj senator powiedział, przeżyto na moim gospodarstwie, gdzie mamy w granicach około 60 hektarów zbóż, porośnięte całkowicie. Nie wiadomo, co z tym zrobić. Bardzo dobrze zachował się orkiś, jednak pomimo wszystko orkiś nie porósł i nie porósł również owies, ale przeżyto 20 hektarów praktycznie nie nadaje się do paszy.
Proszę państwa, kończąc tą audycję, rolnikom, którzy żniwują, życzę szczęść Boże. Pozdrawiam również jeszcze raz księdza doktora Marka Wasztyla oraz księdza Mariusza Misierowskiego, ludzi, księży, którzy na misjach byli, którzy tam pięknie właśnie w czasie tej mszy świętej, szczególnie ksiądz Misierowski, który był komentatorem, prowadził i mówił o problemach po tym ze mną ludzi żyjących tam na misjach. Serdecznie pozdrawiam wszystkich rolników, ale również proszę o modlitwę za panem wicepremierem Andrzejem Leperem, którego pogrzeb w tym tygodniu był. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, panie, a światu z wieku Istra niechaj mu świeci na wieki wieków. Amen. Tymi słowami żegna się z Państwem Michał Grabianka. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.